Bardzo serdecznie Was witam. Cieszę się obecnością każdego z Was i witam wspólnoty, które się zapisały. Ten dzień skupienia zatytułowany Co mówi Duch do Kościołów? Dlatego, ponieważ wszyscy jesteśmy odnowami w Duchu Świętym, każda nasza wspólnota jest odnową w Duchu Świętym. No i wiadomo, co mówi Duch do nas wszystkich, a do wszystkich Duch Święty mówi jedno i to samo. Nie może być tak, że Duch Święty do kogoś innego mówi co innego, do kogoś innego co innego. I powiem taką fajną sytuację. Kiedyś spieraliśmy się z moim kolegą charyzmatykiem, takim księdzem Grzegorzem i on mi mówi tak, Duch Święty mi mówi, że będziesz miał zmianę w tym roku. A ja mu mówię, Duch Święty mi mówi, że nie będę miał zmiany w tym roku. No i kto ma rację? Do kogo Duch Święty prawdziwie mówi? No i okazało się, że nie miałem zmiany. Nie znaczy to, że on jest zły, czy źle jest otwarty na Ducha Świętego, tylko że my czasami możemy szafować się czymś takim, co nie? Do mnie Duch Święty mówi, to znaczy się, że ty nic nie możesz. No ale jak do mnie mówi też, no to co? I kto ma rację? Duch Święty mówi do wszystkich jednorazowo. Do wszystkich mówi to samo. On nie powtarza rzeczy, on nie mówi rzeczy sprzecznych. Duch Święty mówi jedną treść do nas wszystkich. No i co Duch Święty chce do nas powiedzieć? No to dlatego dziś spotykamy się wokół dokumentów z Malin, tej książeczki. Dlatego Dzień Skupienia trochę kosztował, ponieważ każdy z nas taką książeczkę otrzymał, mam nadzieję. I o nich będziemy mówić. To są, wiecie kochani, no jedyne w zasadzie dokumenty w Kościele. Jest ich 6 do tego momentu. Dziś mamy pierwsze, które mówią o tym, jak wspólnota odnowy powinna w ogóle w Kościele katolickim funkcjonować. Wiecie, papież nie napisał żadnej encykliki o odnowie w Duchu Świętym, ani żadnego listu apostolskiego. Mamy inne dokumenty, które niemniej jednak są tak samo ważne i tak samo określają. Więc to jest ta jedyny, że tak powiem, odnośnik dla nas, w jaki sposób my mamy funkcjonować w Kościele. I zobaczmy, kochani, jesteśmy w Adwencie. To jest ten czas przygotowania na przyjście Pana, mówimy. No i my czasami tak mylnie do tego podchodzimy, że mamy 4 tygodnie przygotować się na spotkanie z Panem i później co? 4 tygodnie mija i już żyjemy w obecności Pana. I tak jest? No ale my, kochani, żyjemy w ciągłym Adwencie. My żyjemy w ciągłym Adwencie. My żyjemy do momentu, aż Pan przyjdzie powtórnie. My mamy Adwent cały czas naszego życia i cały czas mamy oczekiwać, a oczekiwanie wiąże się z pewną czujnością. No i nam w odnowie to oczekiwanie też ma towarzyszyć i też mamy być czujni, ponieważ pułapki, które towarzyszą nam podczas tego czuwania, są ogromne i dużo łatwo wtedy na przykład zasnąć, dużo łatwo wtedy na przykład odwrócić wzrok na coś, co jest gdzieś tam bardziej pociągające. I zobaczmy na to, jak dzisiaj świat oczekuje. Proszę nie traktować tego jako żaden pstryczek, ale wspólnot odnowy w Duchu Świętym w diecezji rzeszowskiej jest kilkanaście. I ile przyjechało? Może mieli wszyscy jakieś ważne zajęcia, ale popatrzmy na coś takiego też. Ile osób w waszych rodzinach, na przykład w mojej też, bo ja to widzę też po swojej rodzinie, gdzie oczekuje na przyjście Jezusa? No w Galerii Rzeszów na przykład. Sobie pochodzą po galerii i pokupują prezenty. A kto przyjdzie na przykład na adorację Najświętszego Sakramentu? Ile osób już menu świąteczne przygotowuje, bo ktoś przyjedzie i tak dalej? Ale ile osób przygotowuje serce na spotkanie z Panem? Jak nam łatwo jest to oczekiwanie, że tak powiem, odrzucić, przesunąć. I to są te pułapki, które nam towarzyszą, dlatego te dokumenty, warto je znać. Nie wiem, czy kiedykolwiek o nich słyszeliśmy. Ja przyznam się szczerze, powiem teraz o takiej jednej sytuacji w zasadzie, bo jestem pasterzem 2 wspólnot odnowy w Duchu Świętym, wspólnoty Emaus i wspólnoty Miriam. I kiedyś pytam, nie powiem członków której wspólnoty, ale pytam tak, czy znacie dokumenty z Malin? No bo to są jedyne dokumenty, które określają. No i tak burak taki, wiecie, bycie czerwonym i no nie. No nie ma, nie znamy. No to właśnie, poznajemy. Poznajemy. Nie wiem, czy wy jako wspólnoty to znacie, ale warto znać, ponieważ warto wiedzieć, jak my mamy funkcjonować. Co te dokumenty mówią? Otwieramy na stronie 7. Będziemy dziś dużo patrzeć do tych dokumentów. Ja będę komentował te fragmenty. Patrzymy na stronę 7, na ten akapit środkowy. Akapit środkowy to wspólne. Mam nadzieję, że wszyscy widzą już. Będę czytał. Można sobie zaznaczyć z boku ten akapit. To wspólne podstawowe doświadczenie określane jest jako chrzest w Duchu Świętym. Łączy ono w sobie całkowite oddanie swego życia Jezusowi jako jedynemu Panu i Zbawicielowi oraz wolne i świadome przyjęcie napełnienia Duchem Świętym, który rozlewa w sercach wierzących miłość Bożą i ubogaca ich darami charyzmatycznymi dla pożytku całego Kościoła. Czyli co dokument do nas mówi? Fundamentalne dla wszystkich członków odnowy jest doświadczenie Jezusa jako Pana i Zbawiciela i doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, aby w ten sposób każdy z nas był napełniony Duchem Świętym. Czyli owocem odnowy w Duchu Świętym powinno być to, że odkrywamy Jezusa jako Pana i Zbawiciela i już nie tylko Go odkrywamy, ale żyjemy w ten sposób, a przez to, że tak żyjemy, możemy być napełnieni Duchem Świętym. Dokument to samo powtarza na stronie 18 i można sobie zobaczyć, że na stronie 18 jest dokładnie to samo wypisane. Też środkowy akapit. Drugie zdanie. Spośród owoców odnowy należy wspomnieć przede wszystkim odkrycie osobistej więzi z Jezusem, Panem i Zbawicielem, jak również z Jego Duchem. Moc Ducha Świętego dokonuje głębokiego przeobrażenia życia ludzkiego, przekształca ją w wielu aspektach. Objawia się to poprzez pragnienie służenia innym i dawanie świadectwa. Czyli odnowa w Duchu Świętym jest powołana do tego, żeby służyć innym i dawać świadectwo. Już nie tylko zatrzymujemy się na tym, że budujemy sami więź z Jezusem, nie tylko zatrzymujemy się na tym, że sami odkrywamy Ducha Świętego w nas i żyjemy zgodnie z Jego wolą, ale idziemy z tym dalej. Czyli nie jesteśmy pazerni w żaden sposób, może nie pazerni, tacy zamknięci na siebie, że tylko coś dla siebie zatrzymujemy. To znaczy się, że służymy innym i dajemy świadectwo. I po co nam jest ten dokument? Otwieramy na stronie 14. Trochę wertowania. No ale warto go naprawdę w taki sposób też czytać. Na stronie 14. I to jest ostatni akapit, który jest na tej stronie. Istotną funkcją tego dokumentu jest także pomoc w ocenie i rozeznawaniu tego, co dzieje się w grupach i wspólnotach charyzmatycznych. Liderzy świeccy i duszpasterze otrzymują więc cenną pomoc w spełnianiu swego zadania, czuwania nad katolicką tożsamością odnowy, na które wskazał sługa Boży papież Jan Paweł II. Co to znaczy? Że dokument jest już stary, bo nie nazywa Jana Pawła II świętym. Prawda? Tylko sługą Bożym jeszcze. To musiało być dawno temu. Ale już bez żartów, jest istotną pomocą w ocenie i rozeznawaniu tego, co dzieje się w grupach i wspólnotach charyzmatycznych. Czyli ten dokument jest dla nas wszystkich odnośnikiem, żeby sprawdzić, czy wspólnoty są katolickie, bo tutaj jest jasno napisane, katolicką tożsamością odnowy, czyli mogą być inne tożsamości. Może być tożsamość protestancka na przykład. I to, co nieraz obserwujemy, czy to, co gdzieś nieraz widzimy jakąś burzę w internecie, czy jakieś sprzeczki pomiędzy ludźmi i mówią o pentekostalizacji, o tym uzielonoświątkowieniu wspólnot charyzmatycznych. I Kościół to widzi. I Kościół na to reaguje. Nieraz możemy się burzyć, no co Kościół robi? Dlaczego Kościół kogoś też, że tak powiem, nie przyprowadzi do pionu? Dlaczego go nie podstawi pod ścianą? Dlaczego go nie rozstrzela? No mamy dokument. Jasno jest napisane, co tu trzeba robić. No i czy robimy to? No jak ktoś nie zadba sam o siebie, no to co? Kto ma o ciebie zadbać? Nie można zwalać odpowiedzialności na kogoś innego. Najpierw pierwsi odpowiedzialni, kto są, jest napisane, liderzy świeccy i duszpasterze. No i warto się zapytać swojego lidera, na przykład duszpasterza, czy ty znasz taki dokument? No ja znam, to od razu tych, co są z moich wspólnot, to od razu uprzedzam, ja znam. Jasno jest napisane. To pokazuje nam możliwość, też to zdanie, że możemy trwać w posłuszeństwie Kościołowi. Ponieważ skoro tutaj ten dokument jasno to określa, co możemy robić, co mamy robić, jak nasze życie we wspólnocie Kościoła ma funkcjonować, to posłuszeństwo temu trzyma nas przy katolickości. Jeżeli ktoś występuje przeciwko temu dokumentowi, a to, co zaraz się będzie działo z tym dokumentem, to może się niektórzy przestraszą, ale będę mówił twardo i otwarcie i jasno, no to jak ktoś występuje przeciwko temu dokumentowi, to proszę się zapytać, czy twoja wspólnota to jest katolicka? Czy twoja wspólnota jest katolicka, czy wy może to już jesteście tam jeszcze daleko za tymi zielonoświątkowymi? Bo może ich już tam wyprzedzacie nawet w niektórych rzeczach. Dokument jest dla nas jasnym odnośnikiem funkcjonowania. Wiecie, kiedy zrozumiałem, jak ważne jest posłuszeństwo? Ponieważ od dłuższego czasu, od kilku lat modlę się o uwolnienie i uzdrowienie i czasem przychodzą do mnie osoby, które są dręczone albo opętane. I raz podczas jednej takiej modlitwy zaczęły się manifestacje. No i zły duch mi tam mówił, nie masz do mnie władzy, to spieprzaj, tak kulturalnie powiem. O, tam on mówił trochę inaczej. No i później ksiądz biskup przysłał mi dokument, żebym egzorcyzmował tę osobę. No i jak się spotkaliśmy już później, to już tam później mówił, że mam władzę i że masz władzę i muszę cię słuchać. Wiecie, co to jest posłuszeństwo Kościołowi? Co ono daje? To nie jest jakieś fiubździu. To nie jest coś, co możemy sobie tak szastać byle jak. Ale posłuszeństwo Kościołowi nie dość, że nas broni, to daje życie. Posłuszeństwo Kościołowi. Kościół nie chce, żebyśmy byli jakimiś wolnymi elektronami, że będziemy sobie robić, co chcemy. Też powiem taką historię z naszej diecezji. Ksiądz Mariusz pewnie by więcej o tej historii powiedział, bo ja jestem młody trochę. To było, kiedy ja byłem dzieckiem. Była taka grupa odnowy w naszej diecezji na ulicy Piłsudskiego, która się spotykała tam i opiekę miał jeden z kapłanów. I ta wspólnota w pewnym momencie została poproszona przez biskupa Kazimierza, wówczas biskupa diecezjalnego naszej diecezji, głównego biskupa, o to, żeby złożyli wyznanie wiary. Biskup chciał sprawdzić, czy to jest wspólnota katolicka, czy nie. I wspólnota się podzieliła. Pół osób poszło do kościoła zielonoświątkowego, bo przestało wyznawać wiarę w Jezusa, w kościele. Pół osób zostało. I to nie było gdzieś tam daleko, kochani. W Rzeszowie na ulicy Piłsudskiego. Jak gdzieś pogadacie między sobą, może niektórzy znają tę historię. I Kościół dlatego daje nam taki dokument, żebyśmy, kochani, później nie szli gdzieś tam dalej. Bo w Kościele katolickim jest zbawienie. Pełnia środków do zbawienia jest w Kościele katolickim. Nigdzie indziej. Pełnia środków do zbawienia jest w Kościele katolickim. I Kościół dlatego dba o swoje owieczki, żeby oni nie szli gdzie indziej, tylko żeby wiernie tutaj trwali. Co z tego wszystkiego, już co powiedziałem, jakoś nam grozi? Takie zagrożenia. To pierwsze to jest to, że Jezusowi odbieramy władzę. Skoro nas łączy tutaj to, że oddaliśmy Jezusowi władzę do naszego życia, obraliśmy Go Panem i Zbawicielem, bo tak ten dokument mówił, no to wiecie, kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera. Mądrość ludowa podpowie, co nie? No to jak dajesz Jezusowi władzę i mu zabierasz, no to gdzie to cię prowadzi? No na pewno nie na pola elizejskie. Tylko tam, gdzie trochę cieplej jest. I to nie jest Egipt. Druga rzecz. No dokument mówił, że Duch Święty napełnia nas wolno i świadomie. Tak mówił dokument. Przytoczyć jeszcze raz te słowa, gdzie to było napisane? Było napisane na stronie 7. Środkowy akapit. Oraz wolne i świadome przyjęcie napełnienia Duchem Świętym. wolne i świadome. Więc jakie z tego jest zagrożenie dla nas? Jeżeli ktoś będzie chciał być szybszy niż Robert Kubica na torach, no to to nie jest droga Kościoła. To nie jest droga Kościoła. Kościół mówi, że mamy wolność się napełniać świadomie, czyli nie mamy pędzić i mamy używać rozumu. Mamy znać takie rzeczy i mamy umieć rozeznawać. Mamy wiedzieć, w jaki sposób możemy funkcjonować. Nie ma żadnej drogi na skróty w odnowie w Duchu Świętym. Jeżeli ktoś idzie na skróty, to nie jest to droga Kościoła. Nie jest to droga Jezusa. Inne też takie przysłowie ludowe. Co nagle, to po diable. Też mądrość ludowa podpowie. Jak ktoś chce skrótować sobie drogę wiary, chce iść szybciej, to się proszę zastanowić, z jakiego ducha on jest. W jakim duchu on idzie. I trzecie to jest to, co już mówiłem, podawałem ten przykład. Odejście od katolickości grupy odnowy w Duchu Świętym. To już te rzeczy z tego, co już mówiłem, można wyciągnąć. Dokument jest w zasadzie podzielony na kilka części. Jak zobaczymy, można sobie w spis treści popatrzeć. Pierwszy to jest odnowa charyzmatyczna, drugie podstawy teologiczne charyzmatycznej struktury w Kościele, trzecie specyficzne sfery rozeznawania, czwarte kwestie do oceny, piąte wskazania duszpasterskie. I co, o czym nam to mówi? Że Kościół podchodzi do odnowy poważnie. Popatrzcie, jak tutaj jest szczegółowo to opisane. Podstawy teologiczne, czyli szukamy tego, jak jest zakorzeniona odnowa w Kościele, w tradycji. Kwestie do oceny różne, bo są kwestie sporne nieraz i Kościół do tego podchodzi poważnie. I dlatego powstał taki dokument. Za ten dokument odpowiadał taki kardynał Suenes, który w ogóle to arcybiskup Brukseli, Malin, to właśnie stąd te dokumenty tak nazywamy, dokumenty z Malin, miał ogromny wpływ, bo zmarł w 1996 roku. Ale miał taką ciekawą historię. To on był jednym z moderatorów Soboru Watykańskiego II i to właściwie dzięki niemu do dokumentów Kościoła zostało wpisane to pojęcie charyzmaty. Jako normalne w zasadzie wyposażenie Kościoła i każdego ochrzczonego. I gdy odnowa narodziła się tak oficjalnie w Kościele, to on został mianowany, można powiedzieć, takim jakby przedstawicielem papieża, takim prawie legatem, choć to już słowo nie funkcjonuje w zasadzie w Kościele, no ale takim opiekunem z ramienia papieża do odnowy w Duchu Świętym. Mianował go Paweł VI do tego i później Jan Paweł I nie zdążył nic z nim zrobić, bo szybko umarł, ale Jan Paweł II mianował go dalej, przedłużył mu to funkcjonowanie. To wiecie, gościu to miał pojęcie o odnowie w Duchu Świętym, jak tyle lat i mu papież nawet zaufał. Więc papież to wszystko, co tutaj zostało wypisane, musiał mieć na uwadze, musiał to też dopuścić, skoro to był jego przedstawiciel. I wiecie, on miał taki ciekawy herb, bardzo nietypowy, ponieważ była tam gołębica, która unosiła się do lotu i było niebieskie takie podłoże, niebieskie podstawy. Gołębica i niebieska podstawa. No niektórzy mogą pomyśleć, no ziemia jest zielona, co nie? No to tak dziwnie trochę, że niebieskie sobie wpisał. No ale może być morze, prawda? Może być morze. Tylko jak to kardynał Suenes tłumaczył swój herb, mówił jasno, Duch Święty, który przychodzi przez Maryję. I ten niebieski kolor jest odniesieniem do maryjnego fiat, do zawierzenia Maryi. I skoro on sam tłumaczył, że tak jego herb trzeba rozumieć, no to znaczy się, że on widział w odnowie w Duchu Świętym miejsce dla Maryi. Już herb sam jego to tłumaczy. Tutaj w tym dokumencie w zasadzie nie pada takie żadne określenie, ale skoro on sam jako moderator pokazywał taką ścieżkę dla odnowy w Duchu Świętym, no to dziwne by było, gdybyśmy my ją usuwali. Nie ma więc, kochani, nic dziwnego, że Kościół czasem używa wobec grup odnowy takiego sformułowania, że Maryja to jest taki papierek lakmusowy wobec katolickości grupy. Nie ma co się dziwić. Niemniej jednak przypatrzcie się, kochani, temu, jak Maryja funkcjonuje w waszej wspólnocie. Czy, kochani, poświęcamy w naszych wspólnotach w ogóle miejsce dla Maryi? Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy o Maryi na wspólnocie? Nieraz przecież wspólnoty się kłócą o miejsce Maryi. I widzimy to też nie tylko na arenie naszej diecezji, ale w ogóle ogólnopolskiej, jak nieraz są sprzeczki o Maryję. Dziwne to trochę. Wiecie, jak kiedyś zaczynało się seminarium odnowy wiary, to wiecie, jaki był pierwszy temat? Dawniej jak się zaczynało? Z Maryją rozpoczynamy seminarium odnowy wiary. A dzisiaj jakie się podaje pierwsze? Sens życia. Sens życia. Zmieniono trochę. To była piękna tradycja. Mam nadzieję, że w czasie tak trwania seminarium, no to się gdzieś tam zawsze o Maryi pojawi jakiś temat. Ja zawsze na seminarium, no to nie dość, że zawierzamy Matce Bożej wszystko, no to też apel śpiewamy i podczas konferencji daję wstawki o Matce Bożej. Martwiłbym się o takie seminarium, gdzie by nie było Matki Bożej. Martwiłbym się o takie seminarium odnowy wiary. Czy ono na pewno jest odnową wiary? I popatrzmy dalej. Dokument przypomina o narodzinach i oddziaływaniu odnowy w Kościele katolickim. Odnosi początki odnowy do roku 1967, gdy w Stanach Zjednoczonych grupa studentów i profesorów przeżyła wylanie Ducha Świętego i jego pierwsze manifestacje charyzmatyczne. No i ta historia doprowadziła do tego, co już wspomniałem, do oddania życia Jezusowi, do chodzenia w Duchu Świętym, który nas w życiu prowadzi. I po co jest takie doświadczenie odnowy? Otwieramy na stronie 18. I ostatni akapit. Odnowa charyzmatyczna na wzór odnowy biblijnej, liturgicznej wzbudza miłość do Kościoła. Wzbudza miłość do Kościoła. Więc skoro odnowa ma wzbudzić miłość do Kościoła, jeżeli pojawia się jakiś charyzmaty, który mówi, mam gdzieś nauczanie biskupów, no to kochani, wątpię, żeby to była miłość do Kościoła. Wątpię, żeby to była miłość do Kościoła. Jeżeli ktoś mówi, że idzie bluzgać na wspólnoty i robi to z miłości do Kościoła, żeby zostały oczyszczone, to jest miłość do Kościoła? To by się trzeba zastanowić, jaka to jest miłość. Czy tam nie ma czasem egoizmu gdzieś dla usprawiedliwienia swoich rzeczy. Odnowa ma nam wzbudzić miłość do Kościoła i zadaniem odnowy jest wzbudzenie tej miłości, aby tak Kościół odnawiać. I potwierdzają to papieże, między innymi Paweł VI. Popatrzmy na stronę 19. Ten środkowy akapit, mniej więcej w połowie, jest napisane tak. Papież Paweł VI nawiązał do tego nauczania w trakcie audiencji generalnej 29 listopada 1972 roku, mówiąc, Kościół potrzebuje odczuć wznoszący się w jego głębi głos Ducha Świętego, który w naszym imieniu modli się w nas i za nas w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. I za chwilkę pod spodem. Wszyscy musimy odnowić się na tajemnicze tchnienie Ducha Świętego. Skoro dokument cytuje oficjalne wypowiedzi papieskie, dodatkowo cytuje taką konstytucję Soboru Watykańskiego Lumen Gentium, to znaczy się, że Duch Święty ma swoje ogromne znaczenie w Kościele i odnowa w Duchu Świętym również. Czytamy pod spodem dalej. Ci, którzy są zaangażowani w odnowę, doświadczają charyzmatów. To było też na stronie 19. Ten akapit na samej dole. Widzimy? Ci, którzy są zaangażowani w odnowę, doświadczają charyzmatów. To znaczy się, że charyzmaty są czymś normalnym dla odnowy. Charyzmaty są czymś normalnym dla odnowy w Duchu Świętym. I jeżeli ktoś mówi, że to jest coś dziwnego, to można mu wtedy pokazać, no ale tutaj Kościół mówi, że są czymś normalnym. Co dalej o tych charyzmatach? To będzie teraz bardzo mocne. Otwieramy stronę 21. Strona 21 i ten pierwszy akapit. Przez charyzmat rozumiemy tutaj wewnętrzny dar, zdolność daną przez Ducha Świętego dzięki Jego mocy i służącą tworzeniu ciała Chrystusa. Każdy chrześcijanin posiada jeden lub więcej charyzmatów podlegających przepisom i urzędowi Kościoła. Gratuluję, bo wszyscy jesteśmy charyzmatykami. Każdy z nas ma minimum jeden charyzmat. Można się ucieszyć. Ale co to znaczy? No charyzmat to jest ten wewnętrzny dar, zdolność dana przez Ducha Świętego, czyli jest ściśle związana z osobą Ducha Świętego. Jak z niego korzystać? No to trzeba się pytać Ducha Świętego i Duch Święty będzie tłumaczył. Ale jak później z niego korzystać w Kościele? To co mówi dokument? Charyzmaty podlegają przepisom i urzędowi Kościoła. Przepisom i urzędowi Kościoła. Wiecie, to jest takie... Połączę to z innym fragmentem z tego dokumentu. Zaznaczcie tu sobie palcem, a otwórzcie na stronie 55. Nauczanie świętego Pawła na temat rozeznawania w dziedzinie charyzmatów jest jasne. Te duchowe objawienia powinny stać się obiektem uważnej oceny. Czyli charyzmaty muszą być rozeznawane. Nie ma możliwości, że ktoś ogłasza sobie charyzmat sam. Kościół mówi jasno. I czytamy dalej. Święty Paweł wcale nie wpaja nam, że charyzmaty są bez znaczenia dla Kościoła, a Kościół mógłby bez szkody dla siebie na nich oszczędzać. Czyli, że moglibyśmy z charyzmatów zrezygnować. To jest naturalna część dla Kościoła. Naturalna część. Charyzmaty są naturalną częścią Kościoła. Bez niej to bylibyśmy jak bez ręki. Czyli trzeba je traktować normalnie w Kościele. I co dalej? Poza tym, za każdym razem, kiedy ktoś mówi w językach lub wypowiada proroctwo, nie znajduje się automatycznie ani koniecznie pod wpływem Ducha Świętego. Czajcie to? Czajcie to, co mówi dokument? Kto wam potwierdził charyzmaty? Kto wam potwierdził charyzmaty? Dokument jasno mówi, że muszą się poddać rozeznawaniu. Jasno tu jest napisane. Poza tym, jak słyszymy modlitwę językami albo proroctwo, skąd wiesz, że to jest od Ducha Świętego, skoro dokument mówi, że nawet nie wiemy, czy to jest od Ducha Świętego, jeżeli nie zostało rozeznane. Akurat tutaj Ela prowadziła modlitwę, która jest rozeznana i Kasia też. Więc można być spokojnym. Ale skąd wiecie, jak jedziemy gdzieś na przykład w inne miejsce i słyszymy, jak ktoś posługuje, skąd wiesz, że ktoś jest rozeznany? My tego nie wiemy. Nie wiemy i to powinniśmy też mieć w sobie. To nie chodzi o wzbudzenie jakiegoś dystansu takiego ze strachu czy z lęku, tylko świadomości tego, że my, kochani, skoro sami mamy charyzmaty, to sami musimy oddać się rozeznaniu dla swojej osobistej pewności, dlatego żeby charyzmaty wzbudziły moją wiarę, moją relację z Chrystusem, ale też dla służby w Kościele. Bo jeżeli okazuje się, że twoje proroctwo jest fejkiem, jest no jakimś bagnem, no to po co ty w to bagno wciągasz innych? No to tak nie może być. Tak nie może być. Rozumiecie? Czajcie to? Kościół jasno mówi, że charyzmaty trzeba rozeznać. To sobie można wbić jasno do głowy, że nie ma innej drogi. Co wynika z tego? Że charyzmaty no, są dane wszystkim chrześcijanom. To znaczy, że charyzmatyk nie może wynosić się ponad innych, bo skoro są dane wszystkim, no to czym się chlubimy? Niczym się nie mamy chlubić, bo mamy to samo, co wszyscy. Nie chlubimy się przecież tym, że każdy z nas ma dzisiaj na sobie skarpetki. Przecież każdy z nas ma. I nikt nie wychodzi nagle pokazywać, że ja mam na przykład stokrotki. Każdy z nas ma jakieś i tyle. No skoro to jest naturalne dla nas, no to tak samo naturalne dla nas powinno być to, że się tym nie wynosimy. Bardzo mnie martwi wobec tego taka postawa niektórych, którzy mówią, że no jestem charyzmatykiem, chwalą się tym na lewo i prawo i później jeszcze dodadzą na przykład czekam jeszcze na to, żeby wskrzeszać. Wiecie, to jest, no to nie jest raczej... Na pewno to nie ma nic wspólnego z charyzmatem od Ducha Świętego w Kościele katolickim. I takiej postawy no to trzeba się wystrzegać. Charyzmaty są podległe urzędowi Kościoła. No i to było napisane 3 razy w dokumencie. Skoro coś jest powtórzone 3 razy, to znaczy się, że musi być ważne. To znaczy się, że nie można tego traktować byle jak. Co to znaczy? Że jeżeli ktoś charyzmaty używa po swojemu, a nie słucha urzędu w Kościele, no to nie jest w Kościele. Jego charyzmat nie jest charyzmatem Kościoła katolickiego. Może być Kościoła na przykład protestanckiego, ale nie jest charyzmatem Kościoła katolickiego. To tak samo jak gdybym nie słuchał swojego proboszcza czy biskupa, no to nie byłbym w kościele katolickim. Urząd w kościele, to wiecie, to są trzy urzędy. Biskup, kapłan i diakon. Urzędem kościoła nie jest lider wspólnoty. To nie jest urząd kościoła. Kodeks prawa kanonicznego nam mówi, że są tylko trzy. I skoro mamy być podlegli urzędowi kościoła, czyli władzy w kościele, bo tak to trzeba rozumieć, no to są tylko te trzy. Skoro mamy się poddać rozeznaniu, bo nie wszystko pochodzi od Ducha Świętego, to wiecie, droga rozeznawania jest jedna. I popatrzmy na stronę 56. Można sobie puścić palcami tamte rzeczy. Strona 56. I pisze tak. Pierwszy akapit. Cała wspólnota powinna uczestniczyć w tym rozeznawaniu, zaś we wspólnocie niektóre osoby są do tego szczególnie predysponowane dzięki teologicznemu wykształceniu lub dzięki duchowej przenikliwości. Co to znaczy? Rozeznaje się we wspólnocie. To jest pierwsza podstawowa płaszczyzna dla nas. Skoro dokument mówi o odnowie w Duchu Świętym, to naturalnie nasuwa się, że pierwszą wspólnotą do rozeznawania jest wspólnota, w której jesteś. Naturalne. Oczywiście decydującą rolę w rozeznawaniu pozostawimy odpowiedzialności duszpasterskiej biskupa, który czyni to tam, gdzie jest to niezbędne. Tym samym, jak naucza II Sobór Watykański, sąd o ich autentyczności, charyzmatów i o właściwym wprowadzaniu ich w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani są, by nie gasić ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre. Zachowywać to, co dobre. Co to znaczy dla nas? Sąd o ich autentyczności należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi. No i kto jest w Kościele przełożonym? Masz proboszcza, który jest przełożonym, biskupa, proboszcza, pasterza wspólnoty i duchowo twoim przełożonym jest kierownik albo spowiednik. Więc to są osoby, które są wezwane do tego, żeby rozeznawać. Nie może ci rozeznać lider. Owszem, opinia lidera może być ważna, bo jest tutaj napisane jasno. Szczególnie predysponowane dzięki teologicznemu wykształceniu lub dzięki duchowej przenikliwości. Jeżeli twój lider ma jakąś sobie taką przenikliwość duchową, może być to ogromny głos dla tego, który rozeznaje, na przykład dla pasterza wspólnoty. Ale pasterz może też rozeznać charyzmat wbrew liderowi. Wbrew, ponieważ ma do tego odpowiednią władzę. I tego nie trzeba się też złościć na to, ani się temu dziwić, tylko tak może być. Wobec tego, jak rozeznawać charyzmaty we wspólnocie, w której się jest, i do tego odpowiedzialni są biskup, osoba odpowiedzialna, czyli pasterz wspólnoty, kierownik duchowy albo spowiednik. Nie może być tak, że ktoś działa z Ducha Bożego na przykład, dlatego ważna jest wspólnota, a we wspólnocie się na przykład kłóci, żre się na przykład we wspólnocie. To jak to jest? Działa z Ducha Bożego, czy nie działa z Ducha Bożego? Dlatego ważna jest wspólnota. Ponieważ zobaczcie, pasterz wspólnoty, czy ktoś, kto jest też przez pasterza wskazany do tego, no to może nie znać tej osoby dokładnie, no bo spotkają się kilka razy i jak? Dlatego opinia wspólnoty jest też ważna. I to też trzeba mieć odpowiedzialność, wiedzę, że my jesteśmy odpowiedzialni za charyzmaty we wspólnocie. Czy my się wychowujemy we wspólnocie do tego, żebyśmy mieli charyzmaty? Bo wspólnota powinna się do tego wychowywać. I powiem szczerze, że ze swojego doświadczenia, jak ktoś zgłasza się do mnie, żeby mu rozeznać charyzmaty, no to ja stosuję zasady pierwsze Jana od Krzyża, później Ignacego z Loyoli, a później biskupa Czai. I jedziemy. Jak ktoś przejdzie, no to znaczy się, że ma. A jeszcze łatwiej mi jest, jak jestem na przykład kierownikiem duchowym albo spowiednikiem. To jest mi jeszcze łatwiej wtedy rozeznać. Tylko że opieram się też wtedy na opinii we wspólnocie. Bo ja widzę, jak ktoś na przykład żre się z kimś. No to jaka to jest miłość braterska? No nie ma tam miłości braterskiej. Nie da rady. Popatrzmy dalej. W drugim rozdziale, który mówi o podstawach teologicznych charyzmatycznej struktury Kościoła, dokument przypomina, że źródłem charyzmatyczności Kościoła i chrześcijanina jest Trójca Święta. Ten Duch Święty, który w nas zamieszkuje, manifestuje się charyzmatami. Zobaczmy na to na stronie 24. I ostatnie dwa zdania, które tu są. Charyzmaty są manifestacjami tego zamieszkania ducha. Widzimy to? Ostatnie dwa zdania. Charyzmaty są manifestacjami tego zamieszkania ducha, znakami ducha, który w nas zamieszkuje. Manifestuje się on w sposób widzialny i namacalny. To znaczy się, że Duch Święty, skoro w nas mieszka, to chce wydawać konkretne owoce. Skoro Chrystus ustanowił Kościół, ale to Jezus i Duch Święty razem go powołują i podtrzymują, i to widzimy na stronie 28, to jest ten przedostatni akapit, i tam pada dokładnie w samym środku. W analogiczny sposób to Chrystus i Duch Święty obydwaj powołują Kościół. Czyli Jezus i Duch Święty razem go powołują i podtrzymują. Darem dla Kościoła jest Duch Święty, który udziela nam charyzmatów, a co podkreśla dokument i jest ważne, patrzymy na to na stronie 30. Na stronie 30 to jest ten pierwszy akapit. Duch Święty ofiarowany całemu Kościołowi staje się widzialny i namacalny za pośrednictwem różnorodnych posług, jednak wcale się z nimi nie identyfikuje. Widzialne manifestacje ducha charyzmaty podarowane są bardziej dla służby Kościołowi i światu niż dla doskonalenia jednostek, które je otrzymały. Jako takie przynależą do właściwej natury Kościoła. Niewyobrażalne jest więc, by jakaś grupa czy ruch wewnątrzkościelny mógł domagać się uznania siebie jako wyłącznego depozytariusza ducha i jego charyzmatów. I co to dla nas znaczy, kochani? Że Duch Święty działa też przez posługi. Odnowa w Duchu Świętym odkrywa Ducha Świętego także w posługach. Nie tylko w charyzmatach, ale także w posługach, które jako wspólnoty dajemy dla Kościoła. Charyzmaty, to jest następna rzecz, są nie tylko dla nas, ale są podarowane bardziej, i tutaj to słowo bardziej pada, bardziej dla służby Kościołowi i światu. Czyli jeżeli ktoś zatrzymuje charyzmaty tylko dla siebie, to jesteś egoistą i jest to haniebne. Jesteś egoistą i jest to haniebne. Jeżeli tylko trzymasz charyzmaty dla siebie, to jeszcze trzeba się zastanowić, czy ty je dobrze rozumiesz w tym wypadku. Bo może masz charyzmaty, ale w mocy Ducha Świętego w pełni jeszcze nie działasz. Charyzmaty są po to, żeby budować Kościół i świat, służyć. Owszem, to też dla nas jest, bo tutaj pada, niż dla doskonalenia jednostek, które je utrzymały. Czyli mają też nas doskonalić, ale bardziej są dla służby niż tylko i wyłącznie dla nas. No i nikt nie może tutaj uczynić siebie jedynego, który ma Ducha Świętego. Więc wiecie, no smutne jest czasem coś takiego, jak słyszymy, jak na przykład jedna wspólnota odnowy powie o drugiej, że no was to już nawet Duch Święty opuścił. To takie smutne. Albo jak Duch Święty widzi waszą wspólnotę, to zawraca. No to też takie smutne, co nie? No kto komu dał prawo do tego, żeby czuć, że jesteśmy jedyną wspólnotą, która ma Ducha Świętego? No dokument jasno mówi, że tak nie jest. Nikt nie ma prawa osądzać. I potwierdza to też dokument na stronie 33. I czytamy tam. To jest pierwszy akapit. Ja będę tylko czytał niektóre sformułowania z tego akapitu, bo się nam już czas powoli kończy. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie nie tylko celebrowały inicjację w tym duchu, ale także oczekiwały na przeobrażenie przez nią życia wiernych. Poza tym te pierwotne wspólnoty uważały za normalne, że moc ducha objawia się w obfitości różnorodnych charyzmatów, takich jak posługa, zarządzanie, proroctwo, glosolalie, które wylicza Nowy Testament, w żaden sposób nie ograniczając ich ilości. Zarazem ta manifestacja ducha poprzez charyzmaty odnosiła się bardziej do życia wspólnotowego niż do życia indywidualnego chrześcijanina. Potwierdzenie znowu tego, co było. Bardziej mamy być dla niż tylko i wyłącznie dla siebie w charyzmatach. To Duchowi Świętemu Kościół zawdzięcza wszystko, co jest w nim żywego i stąd będą się rodzić w nas pewne postawy. I popatrzmy na stronę 40. skoro to Duchowi Świętemu zawdzięczamy życie, i tutaj jest to w takim podrozdziale wiara i doświadczenie. A że wiara nie może być martwa, znaczy się bez uczynków wiara jest martwa, to znaczy się, że Kościół nas wzywa do pewnych postaw, jak wspólnota ma funkcjonować. I pierwszy akapit, który tam jest, na stronie 40. Moc Ducha Świętego jest doświadczana w bezpośredniej relacji z misją. Manifestuje się jako odważna wiara, ożywiona przez miłość, która sprawia, że stajemy się zdolni do podjęcia i spełniania wielkich rzeczy dla Królestwa Bożego. Czyli co to znaczy? Wspólnota, odnowy w Duchu Świętym, każdy członek ma żyć odważnie wiarą. Ma żyć odważnie wiarą. Ma wykazywać, że moja wiara, którą noszę w sercu, przeobraża moje życie. Bo jak popatrzymy w to słowo nawrócenie, to w języku greckim, język grecki pokazuje nam dwa słowa przy tłumaczeniu tego hebrajskiego szub jako nawrócenie. Pierwsze słowo to jest metanoia i to jest zmiana myślenia. Meta, nad, nus, myśl. I epistrofe, zmiana zachowania. Wiecie, to jest długa droga od mózgu do serca. Kościół nam daje 40 dni w Wielkim Poście, bo wie, jak to jest długo. Ale zobaczmy, że musi być w tym nawróceniu zmiana myślenia i życia. I skoro to nawrócenie przeżyliśmy, bo to już czytaliśmy na początku, no to to ma być zmiana naszego funkcjonowania w życiu. Odważna wiara to zakłada, że będziemy nią żyć nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz. I pomiędzy tym będzie symbioza. Nie będzie żadnej walki. Innym charakterystycznym skutkiem, to jest drugi ten akapit, innym charakterystycznym skutkiem doświadczania tej obecności i mocy jest intensyfikacja życia modlitwy ze szczególnym uwzględnieniem modlitwy uwielbienia. To znaczy się, że członek odnowu w Duchu Świętym to jest człowiek modlitwy. To jest człowiek modlitwy. Zwłaszcza tej modlitwy uwielbienia, ale nie tylko. Ale nie tylko. Jest podkreślone, że ze szczególnym uwzględnieniem modlitwy uwielbienia, ze szczególnym uwzględnieniem, co nie znaczy, że modlitwa uwielbienia wyczerpuje życie modlitwy chrześcijanina, członka odnowy w Duchu Świętym. I warto zobaczyć, jak twoja wspólnota pomaga ci w codziennej modlitwie. Jak w ogóle ja się codziennie modlę. Czy twoja wspólnota pomaga ci w tym, żebyś codziennie wzrastał w modlitwie przez jakąś formację modlitewną, czy ci nie pomaga? No i tutaj się kłania to, w jakie formacje mamy w swoich wspólnotach. Bo jeżeli wspólnota nie wychowuje cię do życia modlitwy, no to po co ta wspólnota? Dokument jasno mówi, że mamy być ludźmi modlitwy. Jeżeli wspólnota nie wychowuje do modlitwy, no to warto poszukać innej może, która cię wychowa do modlitwy. Albo tak zacząć działać w swojej wspólnocie, żeby to była wspólnota modlitwy. Żeby cię ona do modlitwy codziennej wychowała. Bo jak możemy żyć w obecności Ducha Świętego na co dzień, jak modlimy się do Ducha Świętego raz w tygodniu? To sobie wyobraźmy taki przykład. Jesz obiad w niedzielę. Zawsze to jest dobry obiad, prawda? Żona zawsze ugotuje rosół schabowy, typowy, tradycyjny polski obiad. Żona gotuje albo mąż, bo to różnie w rodzinach jest, u nas kucharka gotuje. No i co, najesz się takim obiadem na cały tydzień? Nie wiadomo, jakby był piękny, nie wiadomo, jakby był pożywny. No nie najesz się na cały tydzień. No i raz w tygodniu mamy się najeść modlitwą na spotkaniu i co, i później mamy żyć? No nie będziemy żyć. Nie da rady tak, więc wspólnota ma dbać też o naszą modlitwę codzienną. Następna rzecz. Krzyż w doświadczeniu wiary. I tutaj to dokument mówi także. To jest ten trzeci akapit. To doświadczenie odnowy jest ogólnie odczuwane jako rodzaj zmartwychwstania i chętnie wyrażane jest w słowach pełnych radości oraz entuzjazmu. I ominę tutaj część. Prowadzi ono także do doświadczania krzyża. Do doświadczenia krzyża. Musi się realizować w nieustannej przemianie oraz akceptacji zbawczego cierpienia. o akceptacji zbawczego cierpienia. Więc od nowa w Duchu Świętym to nie jest tylko klaskanie, to nie jest Ewangelia sukcesu, że my będziemy mówić, że wszystko nam się w życiu uda, krzyża i cierpienia nie ma. Przecież dokument jasno mówi, że w doświadczenie wiary człowieka odnowy, chodzenia w Duchu Świętym jest spisany krzyż i jest spisane cierpienie. Więc analogicznie, jak ktoś mówi, że po co cierpieć, że cierpienie nie ma żadnego sensu, no to hola hola. A co tu jest napisane? Hola hola. Hola hola. Miałem kiedyś rozmowę z jednym charyzmatykiem znanym w Rzeszowie i w okolicach i rozmawialiśmy i on mi mówi tak, że no albo będzie to, albo będziemy kościołem charyzmatycznym, albo zginiemy. A mówię, nie, nie, nie. Albo będziemy kościołem Jezusa, albo zginiemy. Albo będziemy kościołem Jezusa, albo zginiemy. Charyzmaty mogą być objawiane w różny sposób, ale jeżeli pójdziemy tylko i wyłącznie w charyzmaty, a dokument nam powiedział, że nie wszystkie charyzmaty są od Ducha Świętego, no to jak? Doświadczenie wiary nasze ma być wpisane także cierpienie i ma być także wpisany krzyż. Podczas tegorocznego zjazdu egzorcystów, jak byłem, poznałem takiego księdza Romana, który odpowiada za wspólnotę odnowy w Duchu Świętym w diecezji bielecko-żywieckiej. No taki fajny facet, proboszcz, 50-letni. Jeden z młodszych ludzi, którzy tam byli, bo tam w większości to tacy starsi. O, już muszę kończyć. No i tak dyskutowaliśmy nad tym, jak odnowy w Duchu Świętym funkcjonują. No i doszliśmy do tego, że generalnie mamy takie same problemy w diecezjach z funkcjonowaniem odnowy w Duchu Świętym i nikt z nas nie wymyślił żadnej złotej recepty. Nikt z nas. Podyskutowaliśmy sobie, fajnie było pogadać, no i skończyliśmy na tym, że nie mamy żadnej złotej recepty i nie dam nikomu z was złotej recepty na to, jak wspólnota może funkcjonować. Nie dam. Jak mówiłem, jestem pasterzem dwóch wspólnot i te dwie wspólnoty funkcjonują inaczej. Funkcjonują inaczej. Nie da się przełożyć jednego i drugiego do tego samego. One funkcjonują inaczej. I chwalmy Pana za to, że funkcjonują inaczej. I każda wspólnota może funkcjonować inaczej. Podam przykład jednej z grup odnowy w Duchu Świętym w archidiecezji krakowskiej. Ona wprowadziła taką fajną modlitwę. Raz w miesiącu spotykają się na Drodze Krzyżowej. Kiedy ostatni raz mieliśmy drogę krzyżową we wspólnocie? W swoich wspólnotach. Były? Na skoro mamy doświadczenie krzyża wpisane w doświadczenie odnowy w Duchu Świętym, no to warto się zastanowić, jak my też to doświadczenie krzyża, doświadczenie cierpienia przyjmujemy. Inną rzecz taką powiem, skoro też mówiliśmy, że odnowa w Duchu Świętym jest dla Kościoła i dla świata, to wiecie, czasem biskup Jan pyta, daje taki pstryczek, to ksiądz Mariusz też może powiedzieć, czasem mi tak biskup też daje taki pstryczek, co wspólnota odnowy robi dla Kościoła Rzeszowskiego. I tak czasem pyta. Tak pyta różne wspólnoty, bo Oaza też czasem zapyta, co Oaza robi, bo tak podpowie biskup czasem księdzu, mojemu znajomemu, takiemu Tomkowi. No nie widać czasem do Oazy. No i właśnie, co my jako wspólnoty odnowy w diecezji też robimy dla kościoła diecezjalnego? My jesteśmy dla kościoła, nie tylko sami dla siebie, nie tylko dla swojej parafii, ale też dla kościoła diecezjalnego. I ostatnia rzecz. Na stronie 45 jest jeszcze wiele ciekawych rzeczy, ale no nie zdążę opowiedzieć wszystkiego. To, co zostało powiedziane powyżej na temat założeń teologicznych odnowy, wskazuje ewidentnie na fakt, że nie wnosi ona zasadniczo nic nowego do Kościoła. To znaczy, że my jako odnowa nic nowego nie wnosimy, czyli to wszystko, co dajemy, to w Kościele było, od zawsze jest i będzie, tylko trzeba to dobrze rozeznawać, trzeba to dobrze odkrywać. Jej znaczenie odnowy naszych wspólnot, polega na wzroście świadomości darów Boga udzielonych Jego Kościołowi oraz na dyspozycyjności wobec nich i w tym sensie dotyka ona dzisiejszego chrześcijańskiego doświadczenia. To znaczy się, że jako wspólnoty odnowy odkrywamy życie wiarą, bardziej pogłębione, bardziej osobiste i staramy się je przekazać dalej. Nie ma to wpływać w nas na to, że będziemy się czuć jako jakaś elita chrześcijańska, bo elitą żadną nie jesteśmy i nigdy nie będziemy, czy nie będziemy jakimiś chrześcijanami wyższych sfer, bo Duch Święty nam będzie pomagał latać. Nie jesteśmy, nie będziemy chrześcijanami wyższych sfer. Możemy być tylko i wyłącznie chrześcijanami bardziej zjednoczonymi w mocy Ducha Świętego z Jezusem i z naszym Ojcem.